Jak zwykle prowadzona z więzienia lub do więzienia, Yennefer próbowała zorientować się, gdzie jest. Zdobyć choćby strzępek informacji, mogący jej pomóc w planowanej ucieczce. I za każdym razem spotykał ją zawód. Zamczysko nie miało żadnych okien, przez które mogłaby zobaczyć otaczający je teren lub choćby słońce i spróbować określić strony świata. Telepatia była niemożliwa. Dwie ciężkie bransolety i obroża z dwimerytu skutecznie niwelowały wszelkie próby użycia magii. Komnata, w której ją więziono, była zimna i surowa, jak pustelnicza cela. Yennefer przypominała sobie jednak radosny dzień, kiedy przeniesiono ją tu z lochu. Z piwnicy, na dnie której wiecznie stała kałuża śmierdzącej wody, a na ścianach wykwitały saletra i sól. Z piwnicy, gdzie karmiono ją ochłapami, które szczury bez wysiłku wyrywały jej z okaleczonych palców. Gdy po jakichś 2 miesiącach rozkuto ją i wyciągnięto stamtąd, pozwolono przebrać się i wykąpać, Yennefer nie posiadała się ze szczęścia. Komnatka, do której ją przeniesiono, wydawała się jej królewską sypialnią, a cienka polewka, jaką jej przynoszono, zupą z jaskółczych gniazd, godną cesarskiego stołu. Jasna rzecz, po jakimś czasie polewka okazała się jednak pomyjowatą lurą, twarde wyrko twardym wyrkiem, a więzienie więzieniem. Zimnym, ciasnym więzieniem, w którym po 4 krokach trafiało się na ścianę. Yennefer zakleła, westchnęła, usiadła na karle, będącym oprócz wyrka jedynym meblem, jakim dysponowała. Wszedł tak cicho, że niemal go nie usłyszała. Nazywam się Bonard, powiedział. Dobrze, żebyś zapamiętała to nazwisko, wiedźmo. Żebyś dobrze wryła je sobie w pamięć. Chędosz się, bucu. Jestem, zazgrzytał, łowcą ludzi. Tak, tak, nadstaw uszu, czarownico. We wrześniu, 3 miesiące temu, w Ibbing złowiłem twojego Benkarta. Tę całą Ciri, o której tyle się tu gada. Yennefer nadstawiła uszu. Wrzesień. Ibbing. Złowił, ale jej tu nie ma. Może łże? Szarowłosa wiedźminka szkolona w Kaer Morhen. Kazałem jej walczyć na arenie. Zabijać ludzi pod wrzask publiki. Powoli, powoli zamieniałem ją w bestię. Uczyłem ją do tej roli harapem, pięścią i obcasem. Długo ją uczyłem, ale uciekła mi zielonooka żmija. Yennefer odetchnęła niezauważalnie. Uciekła mi w zaświaty. Ale jeszcze kiedyś się spotkamy. Pewien jestem, że kiedyś się spotkamy. Tak, czarownico. A jeśli czegoś żałuję, to tylko tego, że twojego wiedźmińskiego miłośnika, owego Geralta, upiekli w ogniu. Chętnie dałbym mu posmakować mojej klingi, przeklętemu odmieńcowi. Yennefer parsknęła. Posłuchaj no, Bonhard, czy jak ci tam. Nie rozśmieszaj mnie. Wiedźminowi, to ty do pięt nie dorastasz. Równać się z nim nie możesz. W żadnej konkurencji. Jesteś, jak przyznałeś, rakarzem i chyclem. Ale dobrym tylko na małe pieski. Na bardzo małe pieski. Popatrz no tu, wiedźmo. Gwałtownym ruchem rozchełstał kubrak i koszulę. Wyciągnął, plącząc łańcuszki, 3 srebrne medaliony. Jeden miał kształt głowy kota, drugi orła lub gryfa, trzeciego nie widziała dokładnie, ale chyba to był wilk. Takich rzeczy, parsknęła znowu udając obojętność, pełno jest na jarmarkach. Te nie są z jarmarku. Co ty nie powiesz? Było raz tak, zasyczał Bonhard, że porządni ludzie bali się wiedźminów bardziej niż potworów. Potwory, bądź co bądź, siedziały w lasach i komyszach. Wiedźmini zaś mieli czelność spacerować po ulicach, wchodzić do oberży, kręcić się koło świątyń, urzędów, szkół i placów zabaw. Porządni słusznie uznali to za skandal. Poszukali więc kogoś, kto mógłby zrobić z bezczelnymi wiedźminami porządek. I znaleźli kogoś takiego. Niełacno, nieprędko, nie blisko. Ale znaleźli. Jak widzisz, zaliczyłem 3. Ani jeden odmieniec więcej nie pojawił się w okolicy i nie drażnił poczciwych obywateli swym widokiem. A gdyby się pojawił, to załatwiłbym go tak samo jak poprzednich. We śnie? Wykrzywiła się Yennefer. Z kuszy? Zza węgła? Czy może podawszy truciznę? Bonhart schował medaliony pod koszulę, zrobił dwa kroki w jej stronę. Drażnisz mnie, wiedźmo. Taki miałam zamiar. Ach tak? To zaraz ci pokażę, suko, że z twoim wiedźmińskim kochankiem mogę konkurować w każdej dziedzinie. Ba, żem nawet i lepszy od niego. Stojący przed drzwiami strażnicy aż podskoczyli, słysząc z celi łomot, trzask, huk, wycie i skowyt. A gdyby strażnikom zdarzyło się kiedykolwiek wcześniej w życiu słyszeć wrzask złowionej w paść pantery, to przysięgliby, że w celi jest właśnie pantera. Potem z celi dobiegł strażników straszliwy ryk. Wypisz, wymaluj zranionego lwa, którego zresztą strażnicy nigdy nie słyszeli również, a oglądali tylko na tarczach herbowych. Popatrzyli po sobie, pokiwali głowami, a potem wpadli do środka. Yennefer siedziała w kącie komnaty wśród resztek wyrka, a włosy miała rozburzone, suknię i koszulę rozdartą od góry do samego dołu. Jej małe dziewczęce piersi unosiły się ostro w rytm ciężkich oddechów. Z nosa ciekła jej krew. Na twarzy szybko rosła opuchlizna, wzbierały też pręgi od paznokci na prawym ramieniu. Bonhart siedział w drugim końcu izby wśród złomków zydla, oburącz trzymając się za krocze. I jemu krew ciekła z nosa, barwiąc siwe wąsy na kolor głębokiego karminu. Twarz miał poprzekreślaną krwawymi drapnięciami. Ledwo zagojone palce Yennefer były nędzną bronią, ale kłódki bransolet z dwimerytu miały wspaniale ostre krawędzie. W puchnącym policzku Bonharta, równiutko w kości jarzmowej, wbity bardzo głęboko obydwoma zębami, tkwił widelec, który Yennefer zwędziła ze stołu podczas wieczerzy. Tylko małe pieski, ty chyclu, wydyszała czarodziejka, próbując zasłonić biust resztkami sukni. A od suczek trzymaj się na odległość. Za słaby jesteś na nie, pentaku. Nie mogła sobie darować, że nie trafiła tam, gdzie mierzyła, w oko. Ale cóż, cel był ruchomy, a poza tym nikt nie jest doskonały. Bonhart ryknął, wstał, wyrwał widelec, zawył i aż zatoczył się z bólu. Zaklął ohydnie. Do celi zajrzało już tymczasem następnych dwóch strażników. Hej, wy! Zaryczał Bonhart, ścierając krew z twarzy. Sami tu! Wyciągnąć mi tę gamratkę na środek podłogi, rozkrzyżować i przytrzymać! Strażnicy popatrzyli po sobie, a potem na sufit. Lepiej idźcie sobie stąd, panie, powiedział jeden. Nie będziemy się tu ani krzyżować, ani trzymać. My tego nie mamy w obowiązkach. A kromie tego, mruknął drugi, nie mamy zamiaru skończyć jak Riens albo Chirou. Condvirámours odłożyła na plik karton, na którym wyobrażona była cela więzienna. W celi zaś kobieta, siedząca z opuszczoną głową w kajdanach, przykuta do kamiennej ściany. Ją więzili, mruknęła, a wiedźmin swawolił w Toussaint z jakimiś brunetkami. Potępiasz go? Spytała ostro Nimue, nie wiedząc praktycznie nic. Nie, nie potępiam, ale... Nie ma ale, zamilknij proszę. Siedziały czas jakiś w milczeniu, przerzucając kartony grafik i akwareli. Wszystkie wersje legendy, Condvirámours wskazała jedną z grafik, jako miejsce jej zakończenia, finału, ostatecznej walki dobra ze złem, Armagedonu wręcz, podają zamczysko Rhys-Rûn. Wszystkie wersje. Oprócz jednej. No, oprócz jednej, kiwnęła głową Nimue. Oprócz anonimowej, mało popularnej wersji, znanej jako Czarna Księga z Ylander. Czarna Księga podaje, że finał legendy rozegrał się w cytadeli Stygga. Owszem. Także i inne, kanoniczne dla legendy sprawy, Księga z Ylander podaje w sposób znacznie odbiegający od kanonu. Ciekawe, Condvirámours uniosła głowę. Który z tych zamków wyobrażony jest na ilustracjach? Który wytkano na twoim gobelinie? Który wizerunek jest prawdziwy? Tego wiedzieć nie będziemy nigdy. Zamek, który oglądał finał legendy, nie istnieje. Został zniszczony. Śladu po nim nie pozostało. Co do tego zgodne są wszystkie wersje. Nawet ta podana przez księgę z Ylander. Żadna z podanych w źródłach lokalizacji nie jest przekonująca. Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, jak ten zamek wyglądał i gdzie stał. Ale prawda dla prawdy, przerwała ostro Nimue, nie ma to akurat żadnego znaczenia. Nie zapominaj, nie wiemy, jak naprawdę wyglądała Ciri. Ale tu, o, na tym narysowanym przez Wilmę Wesley kartonie, w gwałtownej rozmowie z elfem Avalachem, na tle posążków makabrycznych dzieci, to jest przecież ona, Ciri. Co do tego nie ma wszak wątpliwości. Ale zadziornie nie rezygnowała Condvir-Amur. Twój gobelin przedstawia zamek, w którym rozegrał się finał legendy. Milczały długo. Szeleściły przewracane kartony. Nie lubię, odezwała się Condvir-Amur, z wersji legendy z Czarnej Księgi. Jest taka brzydko prawdziwa, dokończyła Nimue, kiwając głową. Condvir-Amur ziewnęła. Odłożyła pół wieku poezji, wydanie uzupełnione i opatrzone posłowiem przez profesora Iveretta Denhoffa juniora. Rozrzuciła poduszki, zamieniając konfigurację do czytania w konfigurację do spania. Ziewnęła, przeciągnęła się i zgasiła lampę. Komnata utonęła w mroku, rozjaśniona tylko igłami księżycowego blasku wciskającego się w szpary zasłon. Co wybrać na tę noc? Pomyślała adeptka, wiercąc się na prześcieradle. Zdać się na los szczęścia, czy kotwiczyć? Po krótkiej chwili zdecydowała się na to drugie. Był taki niejasny, powracający sen, który nie dawał się dośnić do końca. Rozwiewał się, znikał wśród innych snów, tak jak niteczka wątku znika i gubi się wśród desenia kolorowej tkaniny. Sen, który znikał z pamięci, mimo tego uporczywie w niej trwając. Zasnęła natychmiast. Sen spłynął na nią momentalnie, gdy tylko zamknęła oczy. Nocne niebo, bezchmurne, jasne od księżyca i gwiazd. Wzgórza na ich zboczach winnice przyprószone śniegiem. Czarny i kanciasty zarys budowli. Muru z blankami, stołbu, samotnego, narożnego beszła. Dwóch jeźdźców. Obaj wjeżdżają na puste międzymurze. Obaj zsiadają, obaj wchodzą w portal. Ale w ziejący w posadce otwór lochu wchodzi tylko jeden. Ten, którego włosy są zupełnie białe. Condvir-Amur jęknęła przez sen, rzuciła się na łóżku. Białowłosy schodzi po schodach. Głęboko, głęboko w piwnicę. Idzie ciemnymi korytarzami. Rozjaśnia je, co jakiś czas zapalając tkwiące w żelaznych uchwytach łuczywa. Blask łuczyw upiornymi cieniami tańczy po ścianach i sklepieniach. Korytarze. Schody. Znowu korytarze. Loch. Duża krypta. Pod ścianami beczki. Gruzowisko. Sterty cegieł. A potem korytarz, który się rozwidla. A w obu rozwidleniach ciemność. Białowłosy zapala kolejną pochodnię. Wyciąga miecz z pochwy na plecach. Waha się. Nie wie, którym rozwidleniem pójść. Wreszcie decyduje się na prawe. Bardzo ciemne, kręte i zagruzowane. Condvir-Amur jęczy przez sen. Ogarnia ją lęk. Wie, że droga, którą wybrał białowłosy, wiedzie ku niebezpieczeństwu. Wie zarazem, że białowłosy szuka niebezpieczeństwa, bo to jego zawód. Adeptka rzuca się wśród pościeli, jęczy, jest śniączką. Śni. Jest w onej rozkopicznym transie. Nagle proroczo wie, co się za chwilę stanie. Uważaj, chce krzyknąć, choć wie, że krzyknąć nie zdoła. Uważaj, obejrzyj się. Strzeż się, wiedźminie. Potwór zaatakował z ciemności, z zasadzki. Cicho i wrednie. Zmaterializował się nagle wśród mroku jak wybuchający płomień, jak jęzor płomienia. O świcie! Kiedy głuszce na swym toku wiedzione rządzą ycnym obyczajem, skrzydłami pleszczą i z radością w oku parzą się chciwie i holubią wzajem. Dzielić chcę z tobą, pani moja miła, to, co kochankom jest świętem wesołem. Wiedz, że to miłość te igry stworzyła i oto czemu jesteśmy tu z polem. François Villon. Choć tak się spieszył, tak ponaglał, tak pilił i tak się pieklił, wiedźmin został w Toisant na całą niemal zimę. Jakie były powody? Nie napiszę o tym. Były i już. Nie ma nad czym się rozwodzić. Tym zaś, którzy chcieliby Wiedźmina potępić, przypomnę, że miłość nie jedno ma imię. I nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jaskier, pół wieku poezji. Those were the days of good hunting and good sleeping. Rudyard Kipling. Rozdział trzeci. Potwór zaatakował z ciemności, z zasadzki, cicho i wrednie. Zmaterializował się nagle wśród mroku jak wybuchający płomień, jak jęzor płomienia. Geralt, choć zaskoczony, zareagował instynktownie. Wywinął się w uniku, ocierając o ścianę lochu. Bestia przeleciała obok, odbiła się od klepiska jak piłka, machnęła skrzydłami i skoczyła znowu, sycząc i rozwierając straszliwy dziób. Ale tym razem Wiedźmin był przygotowany. Uderzył z krótkiego zamachu, z łokcia, mierząc w podgardle pod karminowe korale, wielkie, dwukrotnie większe niż u indyka. Trafił, poczuł jak ostrze płata ciało. Impet ciosu zwalił bestię na ziemię, pod mur. Skoffin wrzasnął, a był to wrzask niemal człowieczy. Rzucał się wśród pokruszonych cegieł, tłukł i trzepał skrzydłami. Bryzgał krwią, siekł dookoła biczowatym ogonem. Wiedźmin był pewien, że już po walce, ale potwór zaskoczył go niemile. Niespodziewanie runął mu do gardła, skrzecząc straszliwie, wystawiając szpony i kłapiąc dziobem. Geralt uskoczył, odbił się barkiem od muru, ciął na odlew od dołu, wykorzystując impet odbicia. Trafił. Skoffin znowu runął pomiędzy cegły. Cuchnąca posoka bryznęła na ścianę lochu i ściekła po niej fantazyjnym deseniem. Strącony w skoku potwór nie miotał się już. Dygotał tylko, skrzeczał, wyciągał długą szyję, nadymał pod gardle i trząsł koralami. Krew wartko płynęła z pomiędzy cegieł, na których leżał. Geralt bez trudu mógłby dobić go, ale nie chciał nazbyt niszczyć skóry. Czekał spokojnie, aż Skoffin się wykrwawi. Odszedł kilka kroków, odwrócił do muru, rozpiął spodnie i wysikał się, pogwizdując tęskną melodyjkę. Skoffin przestał skrzeczeć, znieruchomiał i ścichł. Wiedźmin podszedł, szturchnął go lekko sztychem miecza. Widząc, że już po wszystkim, chwycił potwora za ogon, uniósł. Trzymany za nasadę ogona na wysokości biodra, Skoffin sięgał sępim dziobem ziemi. Rozłożone skrzydła miały więcej niż 4 stopy rozpiętości. Lekkiś, kuroliszku. Geralt potrząsnął bestią, która faktycznie nie ważyła więcej niż dobrze utuczony indyk. A lekkiś. Na szczęście płacą mi od sztuki, nie od funta. Pierwszy raz Reynard de Bois Fresne zagwizdał cichutko przez zęby, co jak Geralt wiedział, wyrażało u niego najwyższy podziw. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. Istne dziwadło. Na honor, dziwadło nad dziwadłami. Znaczy się, to jest ten osławiony bazyliszek? Nie. Geralt uniósł potwora wyżej, by rycerz mógł się lepiej przyjrzeć. To nie jest bazyliszek, to jest kuroliszek. A jakaż to różnica? Zasadnicza. Bazyliszek, zwany też regulusem, jest gadem. A kuroliszek, zwany też skoffinem albo kokatryksją, jest ornitoreptylem. To znaczy ni to gadem, ni to ptakiem. To jedyny znany przedstawiciel rzędu, który uczeni nazwali ornitoreptylami. Po długich dysputach stwierdzili bowiem, a który z tych dwóch przerwał Reynard de Bois Fresne, nieciekaw widać motywów uczonych, spojrzeniem zabija lub zamienia w kamień. Żaden. To wymysł. Czemu więc ludzie tak się obu boją? Ten tutaj wcale nie jest aż taki duży. Naprawdę może być groźny? Ten tutaj, Wiedźmin potrząsnął zdobyczą, atakuje zwykle z tyłu. A mierzy bezbłędnie, między kręgi lub pod lewą nerkę, na aortę. Zwykle wystarcza jeden cios dzioba. A jeśli chodzi o bazyliszka, to wszystko jedno, gdzie ukąsi. Jego jad jest jedną z najsilniejszych ze znanych neurotoksyn. Zabija w ciągu sekundy. Brr. A którego z nich, powiedz, można ukatrupić za pomocą zwierciadła? Każdego. Jeśli walnąć prosto w łeb. Reynard de Bois Fresne zarechotał. Geralt nie śmiał się. Dowcip o bazyliszku i zwierciadle przestał go bawić jeszcze w Carmorhen. Nauczyciele nazbyt nim szafowali. A równie mało śmieszne były żarty o dziewicach i jednorożcach. Rekordy głupoty i prymitywizmu biły zaś w Kermorhen liczne wersje dowcipu o smoczycy, której młody wiedźmin miał w ramach zakładu uścisnąć prawicę. Uśmiechnął się. Do wspomnień. Wolę cię uśmiechniętego, rzekł Reinhard, przypatrując mu się bardzo uważnie. O stokroć, o niebo całe wolę cię takiego jak teraz. Od takiego, jaki byłeś wówczas w październiku, po tej drace w druickim lesie, gdyśmy jechali do Beauclair. Wtedy, daj to sobie powiedzieć, byłeś chmurny, zgorzkniały i obrażony na świat, niby oszukany lichwiarz, a do tego drażliwy niczym mężczyzna, któremu przez całą noc nic nie wyszło, nawet rankiem. Naprawdę taki byłem? Naprawdę. Nie dziw się, że wolę cię takiego jak teraz. Odmienionego. Terapia przez pracę. Geralt znowu potrząsnął trzymanym za ogon kuroliczkiem. Zbawienny wpływ aktywności zawodowej na psychikę. A zatem, by kontynuować kurację, przejdźmy do interesów. Jest możliwość zarobić na Skoffinie nieco więcej niż umówiona stawka za zabicie. Jest mało pokaleczony. Jeśli masz klienta na całego do wypchania czy wypreparowania, to bierz nie mniej niż 200. Jeśli trzeba będzie opędzlować go w porcjach, to pamiętaj, że najwartościowsze w nim są pióra z nadogonia, a zwłaszcza o te z centralnej sterówki. Można je zatemperować o wiele cieniej niż gęsie, piszą ładniej i czyściej, a są trwalsze. Skryba, który się zna, bez wahania da 5 za sztukę. Mam klientów na zewłok do wypchania, uśmiechnął się rycerz. Cech bednarzy. Widzieli w Castel Ravello wypchaną tę paskudę, płesznicę czy jakiej tam, a wiesz którą, tę, co się ją drugiego dnia po Saowin zatłukł w lochach pod ruinami starego zamku. Pamiętam. No więc bednarze widzieli wypchaną bestię i prosili mnie o coś równie rarytetnego do dekoracji ich cechowego lokalu. Kuroliszek będzie w sam raz. Bednarze w Toussaint, jak się domyślasz, są cechem nienarzekającym na brak zamówień. I dzięki temu zamożnym dadzą jak nic 220. A, może nawet więcej, spróbuję się potargować. A co się tyczy piór, beczkoroby nie zauważą, jeśli wyrwiemy kuroliszkowi z dupy kilka sztuk i sprzedamy książęcej kancelarii. Kancelaria nie płaci z własnej kieszeni, lecz z kasy książęcej. Bez targów zapłaci więc nie 5, a 10 od pióra. Chylę czoła przed przebiegłością. Nomen omen, Reynard de Bois-Fresnes uśmiechnął się jeszcze szerzej. Mama musiała coś przeczuwać, chrzcząc mnie imieniem Lisa Chytrusa z powszechnie znanego bajecznego cyklu. Powinieneś zostać kupcem, nie rycerzem. Powinienem, zgodził się rycerz. Ale cóż, jeśli urodziłeś się synem herbowego pana, to będziesz herbowym panem. I umrzesz herbowym panem, napłodziwszy herbowych panów. Niczego nie zmienisz, choćbyś pękł. Ty zresztą też całkiem nieźle umiesz kalkulować, Geralt. A kupiectwem się przecież nie parasz. Nie param. Z podobnych powodów co ty. Z tą tylko różnicą, że ja niczego nie spłodzę. Wyjdźmy z tych lochów. Na zewnątrz, pod murami zameczku, owionął ich chłód i wiatr od wzgórz. Noc była jasna. Niebo bezchmurne i rozgwieżdżone. Światło księżyca skrzyło się na zalegających winnice połciach nowego, czyściutkiego śnieżku. Spętane konie powitały ich parskaniem. Wypadałoby, rzekł Reinhard, patrząc na wiedźmina znacząco, od razu spotkać się z klientem i zainkasować. Ale ty się pewnie spieszysz do Beauclair, co? Do pewnej alkówki? Geralt nie odpowiedział. Albowiem na takie pytania nie odpowiadał pryncypialnie. Przytroczył cielsko z Skoffina do luzaka, po czym wsiadł na płotkę. Spotkajmy się z klientem, zdecydował odwracając się w siodle. Noc jeszcze młoda, a ja jestem głodny. I napiłbym się czegoś chętnie. Jedźmy do miasta, do bażanciarni. Reinhard de Bois-Fresnes zaśmiał się, poprawił wiszącą na łęku tarczę z czerwono-złotą szachownicą, wdrapał się na wysoką kulbakę. Wola wasza, kawalerze! Do bażanciarni zatem, wiobu CV! Pojechali stępa ośnieżonym zboczem w dół ku gościńcowi wyraźnie wytyczonemu rzadkim szpalerem topoli. Wiesz co, Reinhard? Odezwał się nagle Geralt. Ja też wolę cię takiego jak teraz. Mówiącego normalnie. Wtedy w październiku używałeś denerwującej, kretyńskiej maniery. Na honor, wiedźminie! Jestem błędnym rycerzem! zarechotał Reynard de Bois-Fresnes. Zapomniałeś? Rycerze zawsze mówią jak kretyni. A taki znak jak ta tarcza tutaj. Po nim, jak po godle na tarczy, bractwo się rozpoznaje. Na honor, powiedział rycerz szachownicy. Niepotrzebnie się turbujecie, panie Geralcie. Wasza dróżka już pewnie zdrowa, już pewnikiem o słabości z Kretesem zapomniała. Księżna pani tęgich trzyma nadwornych medyków, każdą niemoc wyleczyć zdolnych. Na honor, nie ma się co frasować. No też jestem tego zdania, powiedział Regis. Rozchmurz się, Geralt. Przecież i druidki leczyły Milwę. A druidki znają się na leczeniu, wtrącił Kahir. Czego najlepszym dowodem mój własny rozharatany górniczą siekierą łeb. Teraz proszę tylko spojrzeć, niemalże jak nowy. Milwa też pewnie ma się dobrze. Nie ma powodu do zmartwień. Oby. Zdrowa już, powtórzył rycerz. Zdrowa wasza Milwa jak ryc. Głowę stawię, że tańcuje już pewnie na balach. O łupce wycina, ucztuje. A w Beauclair na dworze księżnej pani Anariety cięgiem, aby bal albo uczta. A na honor teraz, gdy spełniłem śluby, ja też...
Spełniliście śluby?
Fortuna łaskawą była, bo trzeba wam wiedzieć, że przysięgę złożyłem, a nie byle jaką, lecz na żurawia. Wiosną ślubowałem 15 grasantów położyć przed Julę. Poszczęściło, wolny mnie nie od ślubów, pić już mogę i wołowinę jeść. Aha, nie muszę też już kryć imienia. Jestem, pozwólcie, Reynard de Bois-Fresnes. Miło mi.